Przez całe stulecia przypowieść o synu marnotrawnym, albo jak chcą niektórzy o miłosiernym ojcu, stawała się inspiracją dla artystów, dla malarzy, dla rzeźbiarzy, nawet dla muzyków. Chciałbym przywołać, proszę Państwa, na myśl obraz Rembrandta zatytułowany Powrót syna marnotrawnego. Malowidło, które zdobi ściany petersburskiego Ermitażu. Rembrandt w ten sposób postanowił ukazać postać ojca i powracającego syna, że cała gra czerwieni i czerni skupia się na błogosławiących dłoniach ojca. Syn klęczy przed ojcem, do którego powraca. Ojciec narzucił mu szkarłatny płaszcz na ramiona i kładzie na te ramiona swoje dłonie. Biografowie twierdzą, że Rembrandt w pewien sposób sam czuł się takim marnotrawnym synem, który pod koniec swojego życia powraca do ojca. Biografowie twierdzą, że Rembrandt zawarł w tym malowidle motywy autobiograficzne. Dlaczego? Był butny, był ekstrawertykiem. W wieku 30 lat był już bardzo sławny, pławił się w bogactwie, w luksusach, ale ta szczęśliwa passa bardzo szybko się zmieniła. Później, w przeciągu zaledwie 7 lat, Rembrandt stracił swoją żonę i trójkę dzieci. Pozostał sam z 9-miesięcznym synem. Przez pewien czas związał się z jego niańką, ale ten związek bardzo szybko się rozpadł. Musiał sprzedać najpierw malowidła wielkich mistrzów, które zdobiły ściany jego domu. Później zaczął wyprzedawać swoje własne obrazy, aby się utrzymać. W końcu w 1658 roku sprzedał swój dom w Amsterdamie i te pieniądze bardzo szybko się skończyły. Rembrandt pozostał ubogi, praktycznie bez środków do życia. Powtórzył w swoim życiu historię syna marnotrawnego. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, każdy z nas powtarza w swoim życiu historię syna marnotrawnego. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Ksiądz Mariusz Rosik, zapraszam na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Dziś przedmiotem naszej refleksji, jak już łatwo się domyślić, jest jedna z najpiękniejszych przypowieści Jezusa. Przypowieść zapisana w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, mówiąca o powrocie marnotrawnego syna do miłosiernego ojca. Wsłuchajmy się w słowa tej przepięknej przypowieści, którą notabene jedynie Łukasz zamieścił na kartach swojej Ewangelii. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść, lecz ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. On odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę, a nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy, a trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.
Idę cienistą stroną ulicy, a ty słoneczną, a ty słoneczną. Płyniesz w obłoczku zwiewnej spódnicy, stopą taneczną, stopą taneczną. Idziesz słoneczna sama, jak właśnie rozkwitły z pąka liść, że idącemu cieniem jest jaśniej na ciebie patrząc iść. Klomby ogarnia, klomby ogarnia. Tutaj już tylko schną chryzantemy w mrocznych kwiaciarniach, w mrocznych kwiaciarniach. Idziesz słoneczną stroną ulicy i niesiesz naręcz bzu, a ja twą postać niosę w źrenicy po cienia stronie tu. Wystawy, rojne kawiarnie, rojne kawiarnie. Tutaj do niemych kin nieruchawy tłumek się garnie, tłumek się garnie. I tak idziemy ty w gronie licznym, a ja tu z sobą sam. Ja po cienistej stronie ulicy, ty w słońcu cała.
Proszę Państwa, chciałbym zaproponować może nieco niekonwencjonalne spędzenie naszego dzisiejszego wieczoru z Biblią w ręku. Chciałbym, aby każdy z nas postawił się w roli powracającego do domu syna marnotrawnego. Powracającego z daleka, bo z krain pogańskich. A skoro daleka, To znaczy, że przez czas wędrówki, przez czas swojej podróży do domu ojca, marnotrawny syn zapewne stawiał sobie tysiące pytań. W jego głowie kotłowało się, w jego sercu kłębiły się różne pytania, wątpliwości. Zastanawiał się, czy będzie przyjęty przez ojca, czy odrzucony. Jeśli przyjęty, to na jakich zasadach? Innymi słowy, rachunek syna marnotrawnego, rachunek sumienia marnotrawnego syna powracającego do ojca. Chciałbym, proszę Państwa, abyśmy postawili kilka pytań. Pytań, które mógł stawiać sobie syn powracający do domu ojca. Z dużym prawdopodobieństwem myślę, że te pytania będą trafione. Pytanie pierwsze dotyczy wstydu. Marnotrawny syn z całą pewnością wstydził się swojego grzechu. Wiemy, że dla Żydów sam kontakt z poganami sprawia, że zaciąga się nieczystość rytualną. Jeżeli Żyd dotknął poganina, to przez 14 dni nie miał prawa wstępu do świątyni w Jerozolimie, aby tam składać ofiary, aby tam uczestniczyć w celebracjach, czy też przeżywać święta pielgrzymie. A co dopiero, proszę Państwa, jeżeli Żyd jest zmuszony do tego, aby paść świnie? Wiemy, że świnie są w religii żydowskiej uważane za zwierzęta nieczyste. Żydzi nie tylko nie trzymają świn, nie hodują, ale także nie jedzą ich miejsca. Dlatego to, co spotkało marnotrawnego syna, to wielkie upokorzenie, to wielka hańba, to wielki wstyd. Syn musiał wstydzić się całej swojej sytuacji. I z takim właśnie wstydem wraca do domu ojca. Ale proszę Państwa, wstyd to dobry znak, to pierwsza oznaka nawrócenia. Bóg nagradza taki zbawczy wstyd. Bóg nagradza wstyd, który wynika z upokorzenia. I rzeczywiście w przypowieści o synu marnotrawnym mamy bardzo konkretne znaki tego, iż ojciec powracającego syna nagrodził ten jego wstyd. A mianowicie dał mu szatę, pierścień i sandały. Każdy z tych przedmiotów ma znaczenie symboliczne. Szata zarzucona na ramiona powracającego syna oznacza, że na nowo przyjęty jest jako syn. Przywrócone mu zostało synostwo. Dalej pierścień oznacza, że na nowo staje się dziedzicem. Znów może dziedziczyć majątek ojca. I wreszcie sandały świadczą o tym, że marnotrawny syn zostaje przyjęty nie jako niewolnik, nie jako sługa, ale jako człowiek wolny. Dlatego, że w tamtych czasach, w starożytności, niewolnicy najczęściej chodzili na boso. Tak więc ten wstyd z powodu grzechu zostaje przemieniony na wstyd z powodu wielkiego miłosierdzia, jakie okazał ojciec powracającemu synowi. I podobnie, proszę Państwa, jest też w naszym życiu. Gdy klękamy przy kratach konfesjonału, wstydzimy się swoich grzechów. Ale już po chwili ten wstyd może zostać przemieniony w zawstydzenie z powodu tej niezwykłej miłości, miłosierdzia i przebaczenia, jakie Bóg okazuje nam, darowując nam nasze grzechy. Kolejne pytanie, które mógł stawiać sobie powracający do domu marnotrawny syn, to pytanie o decyzję o nawróceniu. Czy wytrwa w tej decyzji? Tak naprawdę, proszę Państwa, w tej przypowieści znajdujemy bardzo prostą, ale niezwykle głęboką definicję nawrócenia. Bardzo piękną. Wstanę i pójdę do mojego ojca. Człowiek idzie pewną drogą i ma swój własny pomysł na życie, ma swój własny plan na życie, tak jak miał marnotrawny syn, aż w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że ta droga prowadzi donikąd, że to zły kierunek. I wtedy postanawia o powrocie. Wstanę i pójdę do mego ojca. W Nowym Testamencie greckie słowo używane na określenie nawrócenia to metanoia. Metanoia oznacza zmianę sposobu myślenia. Mamy w tym słowie, w tym rzeczowniku zawarte rdzenie nus. Nus to znaczy umysł. Zmiana sposobu myślenia, zmiana naszego umysłu to nawrócenie. Już przez Izajasza Bóg żalił się moje myśli nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Dlatego nawrócenie oznacza wkroczenie na Boże drogi, oznacza zmianę sposobu myślenia na Boży sposób myślenia. I w konsekwencji ten zmieniony sposób myślenia prowadzi do zmiany sposobu postępowania. Człowiek zmienia swoje czyny. Na tym właśnie polega nawrócenie. Nawrócenie, proszę Państwa, to próba spojrzenia na świat oczyma samego Boga, oczyma Ojca. Jest w Starym Testamencie bardzo piękne zdanie. Nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy w serce. Nawrócenie to uczenie się Bożego sposobu widzenia świata, widzenia siebie, widzenia ludzi wokół nas. Kto patrzy na samego siebie Bożymi oczyma, ten potrafi dostrzegać rzeczy wielkie jako rzeczy wielkie, a rzeczy małe jako rzeczy małe. Czasem tak bywa, proszę Państwa, że w codziennym życiu zwykłe, proste problemy urastają do olbrzymich rozmiarów i zaprzątają nam serce i umysł. A to, co w życiu naprawdę ważne, przyjaźń, szacunek, miłość, jakoś przecieka nam przez palce. Nawrócenie to uczenie się Bożego sposobu widzenia samego siebie, widzenia ludzi, którzy nas otaczają, widzenia świata. Przy takim spojrzeniu wszystko wraca do właściwych rozmiarów i nabiera właściwych kształtów. Tak więc kolejne pytanie, które stawiał sobie marnotrawny syn, to pytanie o wytrwałość w tej decyzji o nawróceniu. I jeszcze jedno ważne pytanie, które mogło kołatać się w sercu powracającego do domu marnotrawnego syna. Mianowicie pytanie o dar, pytanie o prezent, o podarunek. Czy ojciec przyjmie mnie z pustymi rękoma? Mógł pytać samego siebie powracający syn. Otóż w całym starożytnym świecie Bliskiego Wschodu przywożenie podarunków z dalekich podróży było niemal obowiązkiem. Był to rytuał, ale rytuał tak bardzo uświęcony, że jeśli ktoś powracał do swoich bliskich, do swoich domowników z pustymi rękami, to ci mogli czuć się obrażeni. Marnotrawny syn wracał do domu z pustymi rękoma. Mógł zastanawiać się, czy ojciec przyjmie go właśnie takim. Ale zauważmy tu pewien paradoks. Tak naprawdę, gdy syn wziął majątek ojca, gdy fizycznie czuł się bogaty, w tym samym momencie, gdy odebrał swoje dziedzictwo, stał się człowiekiem bardzo biednym, bo człowiekiem pozbawiającym się miłości ojca, odchodzącym z domu. Teraz, gdy wraca do domu z pustymi rękoma, staje się niezwykle bogaty, bo na nowo odzyskuje miłość ojca, bo ojciec okazuje mu miłosierdzie. Warto w tym kontekście przypomnieć słowa świętego Ambrożego, który mówił kiedyś: gdy staniemy przed Bogiem, aby pokazać mu nasze ręce, ważne jest to, by były one czyste, ale również to, by nie były one puste. I kontynuował swoją myśl Ambroże, mówiąc, że trzeba, aby nasze ręce były pełne naręczy dobrych czynów. To prawda. Te dobre czyny są oznaką nawrócenia. Są symbolem tego, że rzeczywiście trwamy przy Bogu. Przypomina mi się teraz wywiad, którego kiedyś udzieliła matka Teresa. Mówiła, że pewnego razu na ulicach Kalkuty podszedł do niej żebrak. Była przekonana, że będzie prosił o pieniądze. A tymczasem on trzymał zaciśnięty w dłoni mały pieniążek i powiedział: przyniosłem to, aby wspomóc dzieło, które matka prowadzi w naszym mieście. Matka Teresa pomyślała wtedy: jeśli przyjmę od niego te pieniądze, odejdzie głodny. Jeśli nie przyjmę, odejdzie upokorzony. Przyjęła. I powiedziała, że poczuła się wtedy dużo bardziej szczęśliwa niż w dniu, kiedy trzymała w ręku Nagrodę Nobla. Pytanie o dar. Czy ojciec przyjmie mnie z pustymi rękoma? Pytał zapewne siebie powracający do domu marnotrawny syn.
cieux sont ténébreux. Et qu'ici on n'a pas la mer. On a mis le bleu dans nos yeux, c'est dans nos regards qu'on se perd. C'est peut-être à cause du soleil qui nous oublie longue saison. On veut de l'or comme à Marseille, on l'a mis dans nos cheveux blancs. Je suis d'un pays, d'un horizon, d'une frontière qui sonne guerre, qui sonne éternel hiver. Et si tu veux m'apprendre, si tu veux vraiment bien me connaître, je suis dans chaque mot, dans chacun de mes gestes, une fille de l'Est. Ici le froid glace le corps, la chaleur peut te brûler. Chez nous tout est intense et fort, on fait pas les choses à moitié. Mais toutes ces croix, ces tranchées, ici l'on sait le prix du sang, l'absurdité des combats. On est tombé des deux côtés. Je suis d'une région, d'une langue, d'une histoire qui sonne loin, qui sonne bataille et mémoire. C'est lui qui m'a vu naître, qui m'a faite ainsi que je suis faite. Une terre, un caractère, celle que je reste. Je suis de ces chantiniers debout dans leur silence. Parole et parole, promesse a un sens. Et si tu sais comprendre qui je suis, quand j'aime ou je déteste, je t'offrirai l'amour, droit simple et sincère, d'une fille de l'air.
I jeszcze dwa pytania. Pytania dotyczące relacji. Pierwsze z nich to pytanie o relację do ojca. Powracający do domu marnotrawny syn pytał samego siebie, czy uda mu się na nowo nawiązać kontakt z ojcem, czy zostanie przyjęty jako syn. Zgodził się nawet na to, aby był przyjęty jako niewolnik, jako sługa. Tymczasem ojciec w pełni przywraca mu jego synostwo, którego wcześniej z powodu własnego grzechu sam się pozbawił. Tak naprawdę to pytanie o synostwo i ojcostwo jest pytaniem o nasz obraz Boga. Jaki obraz Boga nosimy w naszym sercu? Co myślimy, gdy mówimy Bóg? Gdy pojawia się w naszej myśli słowo Bóg, jaki obraz rysuje się przed nami? Czy to jakaś bezosobowa, potężna moc, absolut? Czy może raczej sędzia, który w czarnej todze zapisuje tylko w wielkiej księdze nasze złe czyny, aby później wyegzekwować? Czy może rzeczywiście o Bogu myślimy jako o kochającym nas Ojcu? O tym, który czeka na nas, który przebacza, który wspomaga, który stawia wymagania, ale jednocześnie jest Bogiem pełnym miłości? Pytanie o synostwo, o dziecięctwo Boże, to, inaczej mówiąc, pytanie o obraz Boga, jaki nosimy w swoim sercu. Jan Paweł II, w Przekroczyć próg nadziei bodajże, mówił, proszę Państwa, mniej więcej takie słowa. Jeśli kto chce wiedzieć, jaki jest Bóg, jeśli ktoś chce poznać Boga, niech popatrzy na Jezusa. I wzywał później Jan Paweł II do kontemplacji oblicza Jezusa Chrystusa. Kontemplując oblicza Jezusa, poznajemy samego Boga. Jeśli więc chcemy poznać, jaki jest Bóg, trzeba nam nawiązać osobistą, głęboką więź z Jezusem Chrystusem. Trzeba nam wczytywać się w kartę Ewangelii, aby poznać, o jakim Bogu Jezus nauczał. I kolejne. Ostatnie już pytanie, które chcielibyśmy dzisiaj zadać, a które przypuszczalnie stawiał sobie powracający do domu marnotrawny syn. To pytanie o relację z bratem. Pytanie o braterstwo, o przyjaźń, o więź. Nieprzypadkowo w końcowej części tej przypowieści na jej scenę zostaje wprowadzony brat marnotrawnego syna. Powracający syn zapewne stawiał sobie pytanie, czy uda mu się na nowo nawiązać kontakt z bratem, czy będzie przez niego przyjęty, czy odrzucony, czy będzie to tylko jakaś sztuczna więź, jeśli się pojawi, czy rzeczywiście uda mu się nawiązać głęboką relację ze swoim bratem. A trzeba nam zdać sobie sprawę, proszę Państwa, że gdy w Ewangeliach pojawia się słowo brat, to najczęściej chodzi o członków tego samego kościoła, o członków wspólnoty, albowiem pierwsi chrześcijanie nazywali sami siebie braćmi. Wiemy, że ów brat syna marnotrawnego nigdy nie opuścił domu ojca, ale tak naprawdę swoim sercem był dużo dalej od ojca niż marnotrawny syn, który zdecydował się na powrót. Choć ten odszedł do krajów pogańskich, choć dzieliła go bardzo duża fizyczna odległość od ojca, to w momencie, gdy decyduje o powrocie, wstanę i pójdę do mojego ojca, w tym momencie sercem jest dużo bliżej ojca niż ten syn, który w ogóle nigdy tego domu nie opuścił. I można, proszę Państwa, być w domu ojca i wykonywać wszystkie jego polecenia, wykonywać praktyki religijne, można chodzić do kościoła, modlić się. Tak naprawdę jest to pytanie o naszą wiarę. Czy wynika ona przede wszystkim z tradycji, czy oprócz tego, że jest to wiara tradycyjna, odziedziczona, zasadza się na głębokiej, pełnej przyjaźni, pełnej miłości, więzi z Jezusem Chrystusem, przed którym otwieramy nasze serce i którego przyjmujemy jako Pana i Zbawiciela. Można być w domu Ojca, a sercem być daleko od Niego. A jeśli tak, proszę Państwa, to chciałbym zakończyć dzisiejszy wieczór z Biblią w ręku słowami, które przynajmniej przypisywane są kolumbijskiemu pisarzowi Gabrielowi Garcia Marquezowi, który pod koniec swojego życia miał napisać słowa, które funkcjonują dziś jako jego testament. Nie mamy pewności, czy rzeczywiście wyszły spod jego pióra. Gabriel Garcia Marquez w 1982 roku stał się laureatem Nagrody Nobla, ale pod koniec swojego życia pisał: jeśli by Bóg podarował mi jeszcze odrobinę życia, wykorzystałbym ten czas najlepiej jak potrafię. Prawdopodobnie nie powiedziałbym wszystkiego, o czym myślę, ale na pewno przemyślałbym wszystko, co powiedziałem. Oceniałbym rzeczy nie ze względu na ich wartość materialną, ale ze względu na ich znaczenie. Przekonywałbym ludzi, jak bardzo są w błędzie, myśląc, że nie warto kochać. Nie wiedzą bowiem, że starzeją się dlatego, że unikają miłości. Nauczyłem się, że wszyscy chcą żyć na wierzchołku góry, zapominając, że prawdziwe szczęście kryje się w samym sposobie wspinania się na górę. Bardzo serdecznie, proszę Państwa, zapraszam na kolejny wieczór z Biblią w ręku już za tydzień, w czwartek o 21:30. A teraz życząc wszystkim dobrego wieczoru, dobrej, spokojnej nocy, żegna się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Szczęść Boże!